Jakiego dobra oczekujemy, za jakim dobrem tęsknimy, żebyśmy w końcu mogli doświadczyć w swoim życiu pokoju? Co to jest? Co by to miało być, co by Tobie, mi, nam dało to doświadczenie w końcu pokoju na tych wszystkich wymiarach, za którym tęsknisz, których pragniesz? Dzisiejsza liturgia słowa będzie nas prowadziła do naszego spotkania z samymi sobą, po to, żebyśmy odnaleźli źródło naszego pokoju w naszym życiu. I tak by ono w końcu napełniło się treścią w przeżywaniu całego kontinuum czasowego przez każdego z nas. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazanie: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Modliliśmy się w kolekcie, czyli w tej modlitwie, która zbiera wszystkie nasze modlitwy, pragnienia, z którymi tu przyszliśmy na początku Eucharystii. Ja przypomnę, przychodźcie zawsze z jakąś intencją. Mamy dzisiaj dwie intencje. Jeden z nas modli się w rocznicę ślubu, drugi modli się za zmarłych, z nas kapłanów. A w jakich wy się modlicie intencjach? Mam nadzieję, że każdy z was tu stoi z jakąś intencją. Jeśli przyszliście bez intencji, to wymyślcie ją na prędce, bo na pewno warto jest się za wiele rzeczy w waszym życiu i nie tylko w naszym modlić. Zawsze na Eucharystię przychodźcie z intencją, bo od tego jest Eucharystia, by w tych intencjach ją sprawować i o to się modlić i o to wypraszać. Modliliśmy się dzisiaj tak: Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Można byłoby zrobić analizę tekstu, ale trochę nie mamy na to czasu. Tylko warto jakby usłyszeć w tej modlitwie bardzo ważną rzecz. Aby nasza wola i nasze czyny były poddane przykazaniom, to nie jest opowieść, co my mamy zrobić, żeby tak było, żebyśmy byli grzeczni. Tylko to jest opowieść o tym, że za każdym razem ja pragnę w swoim życiu widzieć Ciebie, żebym rozumiał Twoje przykazania. Kiedy idziemy do spowiedzi, będziecie stali kiedyś w kolejce, będziecie wyznawali swoje grzechy, każdy z nas będzie stał i wyznawał swoje grzechy w sakramencie pojednania, to żal za grzechy nie tyczy się tego, że nagle obiecujemy już nigdy więcej czegoś w swoim życiu nie zrobić. Tak by było cudownie, ale to jest niemożliwe. Żal za grzechy tyczy się tego: Panie Boże, ja nie potrafię na swoje życie spojrzeć Twoimi oczami. Ja tego żałuję. Ja pragnę na swoje życie patrzeć Twoimi oczami. Tym jest żal za grzechy. Ja Ciebie w moim życiu potrzebuję. Dlatego idę do sakramentu pojednania. Nie po to, żeby zmienić swoją moralność. Zmienisz, to zmienisz. Nie zmienisz, to nie zmienisz. Prostytutki, lichwiarze przed nami wejdą do Królestwa Niebieskiego. Nie chcesz, nie zmieniaj. To Twoje życie, Twoi bliscy, to Twoja zdolność do kochania. Ty i ja o to zostaniemy zapytani po drugiej stronie. Wybory moralne będą Twoimi i moimi wyborami moralnymi, ale dzisiejsza liturgia słowa ma nam pokazać coś kompletnie innego. Panie, przywróć mi taką zdolność do patrzenia na siebie samego, bym widział w moim życiu Twoją obecność. I o tym jest pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Po pierwsze, jesteśmy w momencie, w którym za chwilę Mojżesz ma otrzymać 10 przykazań i kiedy otrzyma te przykazania, zmieni się doświadczenie życia Izraela, bo nagle oni podejmą zobowiązania, na które się zgodzą. Zobowiązania uznania Boga za swojego Pana. To jest to zobowiązanie. Kiedy Mojżesz będzie przychodził i rozmawiał z Panem Bogiem, to najpierw chce potwierdzić wybór. Pan Bóg się nie pomylił, Izraelu, co do ciebie. Jeśli jesteś w tej świątyni i myślisz, że jesteś najbardziej godną pożałowania osobą w tej świątyni, że pewnie Pan Bóg na ciebie nie patrzy, że grzechy czy słabości, które cię dotknęły czy dotykają, a może jeszcze nie raz będą cię dotykały, sprawiają, że Bóg jest daleko od ciebie, to pierwsze czytanie jest do ciebie. Jest do kogoś takiego, kto jest najbardziej w ciemnym punkcie swojego życia w odnośnie myśleniu o swoim życiu duchowym, bo może materialnie, relacyjnie w ogóle wam się doskonale powodzi. Pierwsze czytanie jest do kogoś takiego, by potwierdzić i przypomnieć. Popatrz na swoje życie, kiedy wątpisz w Jego obecność, jak wiele razy Bóg ciebie prowadził. Tu jest taki użyty przepiękny obraz, tak jak orzeł swe pisklęta. Podobno jest tak, nie jestem ornitologiem i nie zdążyłem o to zapytać moich znajomych ornitologów, że orzeł uczy latać swoje pisklaki, matka uczy latać swoje pisklaki w ten sposób, że je zabiera, wylatuje z nimi wysoko i je puszcza. No jak widzi, że nie radzą sobie, to je podłapuje, łapie i znowu leci w górę. Opowieść, którą słyszymy dzisiaj w Księdze Wyjścia, to jest opowieść o Panu Bogu, który to samo robi z Twoim i z moim życiem. Wywozi nas gdzieś wysoko i puszcza, ale On ciągle jest blisko Ciebie. Za każdym razem po to, żebyś Ty zobaczyła, żebyśmy my wszyscy zobaczyli, że mamy skrzydła, które nas przeniosą przez doświadczenie życia. No tak, no będzie trudno, ale nikt nie obiecał, że na tej planecie jest łatwo. To jest w ogóle jakaś nieprawda o życiu. No przecież nie idźcie w tą stronę, no bo to błędny kierunek. Jeszcze jedna rzecz. Pan Bóg uczy nas zaufania, nieustannie nas tak puszczając, ale też nieustannie chce nam pokazać, że wiele razy w naszym życiu to zwątpienie nas dotknie. A jak nas dotknie zwątpienie, to naprawdę będzie nam trudno iść za Nim. I dlatego co wtedy mamy robić? Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, zobaczycie, że jesteście szczególną moją własnością. My nic innego nie mamy robić, tylko słuchać. Wiara rodzi się ze słuchania, nie z robienia. Wiara rodzi się z tego, co wpuszczasz w swoje życie. A to wpuszczanie jakby nasącza ciebie i mnie nową perspektywą. Słuchaj i strzeż mojego przymierza. Czym jest przymierze z Panem Bogiem? Że Pan Bóg obiecuje, ja jestem Twoim Bogiem. To znaczy strzec Jego przymierza. Że wtedy, kiedy jest mi ciężko, chcę do Ciebie, Panie Boże, iść, byś Ty mi przypomniał, że jesteś moim Bogiem. Jeśli cokolwiek mamy robić, to właśnie to. A nie strzec przymierza, to znaczy chodzić z transparentami po Rzeszowie i blokować ulicę, żeby ktoś tam czegoś nie robił. Matko jedyna, ale w ogóle nie o to Panu Jezusowi chodziło. No. Za czasów Pana Jezusa byli źli ludzie, w XXI wieku, w 2017 roku są źli ludzie. Byli, są i będą. Pośród nas są źli ludzie. Może ja jestem złym człowiekiem, a jeszcze tego po prostu nie odkryłem gdzieś w sobie. Zobaczcie, do jakiej prawdy my jesteśmy zaproszeni. Przestań nawracać drugiego człowieka, tylko odnajdź w swoim doświadczeniu życia Jego obecność, by umocnić się wtedy, kiedy doświadczasz zwątpienia. Po co? Po to, żeby przejść swoje życie i jak najbardziej doświadczyć w tym życiu pokoju. Wtedy będziecie królewskim kapłaństwem, ludem świętym. Kapłaństwo służebne, prezbiterat, czyli to, co sprawuje kapłan podczas liturgii niedzielnej. Kapłaństwo służebne nie jest służebne wobec Chrystusa. Ja o tym mówiłem w Wielki Czwartek Wojtkowi, którego wyświęcono niedawno na księdza. Bycie księdzem to nie jest bycie księdzem dla Pana Jezusa. Ja nie jestem tu dla Pana Jezusa. Kapłaństwo służebne jest dla kapłaństwa królewskiego, a kapłaństwo królewskie to jest kapłaństwo powszechne, to jesteśmy my wszyscy. Bycie księdzem jest dla was, jest dla każdego z nas na tej planecie po to, żebyśmy mieli odwagę iść za Bogiem, ale bycie królewskim kapłaństwem, bycie kapłaństwem powszechnym to znaczy, że każdy z nas na tej planecie należy do króla, do Boga, nie do księdza. choćby najbardziej wysoko postawionego, Franciszka, naszego papieża. Nie do żadnego księdza. Należymy do Jezusa Chrystusa. Tym jest kapłaństwo królewskie. I to jest przypomniane dzisiaj w Księdze Wyjścia. Jesteście ludem wybranym, moim Bogiem. Nie kapłanów, takich czy innych. Moim. I im bardziej tą prawdę podchwytujesz w swoim życiu, tym bardziej doświadczasz wolności. Tym bardziej odnajdujesz prawdę, by słuchać i przestrzegać przymierza. Byś zobaczył, co masz i byś zobaczył, w jaki sposób to mógł umocnić w swoim życiu. Za każdym razem, kiedy pójdziemy w takie myślenie, że w życiu chodzi o to, żeby poprawić swoją moralność, pobłądzimy. I dlatego dzisiaj słyszymy to drugie czytanie. Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Chcesz? Bądź grzesznikiem. Nie chcesz? Zmień to. Chrystus przyszedł do grzeszników, nie do ludzi prawych. Jeśli jesteś człowiekiem prawym, bardzo fajnie. Ale Chrystus przyszedł do tych, którzy Jego potrzebują, którzy potrzebują orędzia o wolności, którzy potrzebują doświadczenia wtedy, kiedy najbardziej wątpią. Jest sesja egzaminacyjna, więc to jest najbardziej na czasie. Jak trwoga, to do Boga. To jest dobre powiedzenie. Nie deprecjonuj tego. Wołaj jak trwoga w twoim życiu do Boga, tak właśnie, żeby Jego doświadczyć. Bo Bóg właśnie jeszcze bardziej z tego powodu, kiedy doświadczasz trwogi, kiedy coś ci się wali, kiedy gubisz się w życiu, kiedy przynajmniej jesteś grzesznikiem, jeszcze bardziej na ciebie i na mnie patrzy. A jak nie jesteśmy, nie potrzebujemy Go, no to robi wszystko przez innych, by nam przypomnieć tylko o swojej miłości i może w ten sposób pokazać nam siebie samego. I dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia, kontekst ma taki, że Pan Jezus wcześniej uzdrawia niewidomych i opętanych. I dopiero później mówi o byciu wybranym przez Niego. Czyli ci, których dzisiaj słyszymy, bo słyszymy dzisiaj listę 12 apostołów, to są, dzisiaj nie słyszymy powołania apostołów, tylko listę apostołów. Pan Jezus mówi tak, zobacz, to są ci, którzy poszli za mną, ale równie dobrze to możesz być ty. Kto jest w tej liście? W tej liście są ludzie od Sasa do Lasa. Każdy jest inny. Tam jest i celnik, i zelota. Ludzie, którzy się nienawidzili. Wykształceni lepiej i gorzej. Tam jest ten, który go zdradził. Chrystus każdego z nas wybiera. Każdego. I dlatego wybiera Judasza, żeby tobie i mi pokazać, że może to ja jestem tym Judaszem. Słuchajcie, największa moja trwoga jest taka, że zawsze się kiedyś się zastanawiałem nad Judaszem. Dlaczego Pan Jezus go wybrał? On chodził z nimi. Czyż Judasz tak samo uzdrawiał, jak pozostali apostołowie? On był, no, można było powiedzieć, najlepiej z nich wszystkich wykształcony. On do niego mówił mistrzu, wszyscy do niego mówili Panie, do Chrystusa. On zwracał się z najlepszymi tytułami, najbardziej precyzyjnymi tytułami. No, rozumiał najlepiej świat pewnie współczesny. Pewnie dlatego zajmował się finansami. Sobie tak zawsze myślę, rety, przecież jak blisko ja mogę być takiego Juda, to ja mogę nim się stać. Kiedy w naszym życiu nagle popatrzysz na doświadczenie przeżywania wiary, że to ja sam, każdy z nas może stać się takim Judaszem, to może wtedy zmięknie nam spojrzenie na Niego. I nie staniemy się tacy surowi, tylko z wielkim miłosierdziem na Niego popatrzymy, do którego ciebie i mnie zaprasza Jezus Chrystus. Kiedy wymienia Judasza, to nie mówi, zobacz, i ta świnia, która ze mną była. Tylko mówi, zobacz, tam też jest człowiek, który jest potrzaskany i się gdzieś w życiu pogubił. Tak jak możesz pogubić się ty. Dlatego potrzebny jestem w twoim życiu ja. Dlatego ty idziesz za mną. Co zrobić, żeby to odnaleźć? Zaangażuj się, decyduj, ufaj i bądź wdzięczny. To dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Zaangażuj się w swoje życie. Rób to, co do ciebie należy. Przestań nawracać innych. Rób swoje. Rób dobro. Dalej decyduj. Podejmuj decyzję. Ty decyduj o swoim życiu. Módl się, słuchaj, zapytaj innych, ale decyduj. Na katechezach przeciwmałżeńskich często młodzi pytają o to, o rodziców. Jak narysować granice rodzicom? Wiecie, moja mama, już to mówiłem wczoraj na katechezach, moja mama ma Facebooka, jest po 70. To był największy błąd, że ją dodałem do Facebooka. Bo czasami wklejam różne rzeczy. Jak wklejam różne rzeczy, jakieś tam piosenki, które są mniej lub bardziej śmieszne, piosenki Alibabek na przykład, które są mniej lub bardziej rubaszne. Moja mama z wielką taką odpowiedzialnością pisze: synku mój kochany, proszę cię, zastanów się, czy dobrze zrobiłeś, że tą piosenkę tam umieściłeś. Ja zawsze mamusi odpowiadam: mamuś kochana, bardzo ci dziękuję za to spostrzeżenie, bo nawet nie sądziłem, że tak to można odebrać. Oczywiście, że z piosenki nie odkleję. Ale wiecie co? Rodzice są po to, żeby ciebie i mnie upominać. Pozwólcie swoim rodzicom mówić, co na ten temat myślą. Jeśli jesteście rodzicami, macie do tego święte prawo, żeby swoim dzieciom mówić różne rzeczy. A jeśli mamy dorosłych, jesteśmy dorosłymi dziećmi, macie dorosłych dzieci, to każdy z nich musi podjąć własną decyzję. Na tym to polega. Podejmuj decyzję samodzielnie, a inni ludzie, którzy ciebie kochają, będą ci mówili o dobrych rzeczach i o złych rzeczach, bo mają do tego święte prawo przez relacje, w jakiej są względem ciebie i mnie. Kochana mamusia będzie mnie pewnie dzisiaj słuchała i sobie pomyśli, po co to powiedziałeś? No, tacy są kochani rodzice. Ufaj, zaufaj samemu sobie. Ojciec Mikołaj na katechezach prowadzi część doświadczenia, taką część poprosiłem go, żeby mówił o sumieniu, o doświadczeniu podejmowania decyzji w swoim własnym sumieniu. Sumienie jest nadrzędną instancją oceniającą. Nie pytajcie innych ludzi, jak żyć, bo ktoś wam powie. A jak wam powie, to sami się zobowiążecie w sumieniu, żeby tą prawdę podchwycić. Ty pytaj innych ludzi, co jest dla nich ważne, dlaczego tak wybierają, a później sam konstruuj swoje życie. Jeśli zapytasz drugiego człowieka, jak budować intymność w swoim małżeństwie, znajdzie się ktoś, kto ci powie, co wolno, a czego nie wolno. Dlaczego sobie nie ufasz? Czyż relacja intymna w waszym małżeństwie, w waszej relacji ma prowadzić do tego, żebyście byli jeszcze bliżej siebie, żeby pozbyć się egoizmu, a nie po to, jak ona ma wyglądać. Znajdziesz kapłana, księdza, duszpasterza, który ci powie, to wolno, tego nie wolno. I co, będziecie szczęśliwsi, jak ktoś z zewnątrz wam to powie? Wątpię, bo jeszcze nie spotkałem kogoś takiego. To ty decyduj. Jeżeli uważasz, że to jest słuszne, że tak należy, że to buduje waszą wzajemną miłość, że to was zbliża do siebie, że to sprawia, że jesteście dalej od własnego egoizmu, posłuchaj siebie, zaufaj sobie. I ostatnia rzecz, bądź wdzięczna, bądź wdzięczny. To nieszczęście czyni nas wdzięcznymi. To wdzięczność czyni nas szczęśliwymi. Kiedy ty i ja nie będziemy wdzięczni, nie będziemy szczęśliwi. To nie jest tak, że trzeba czekać na szczęście, żeby być wdzięcznym. Zacznij dziękować już dziś za to, co masz w miejscu, w którym jesteś. A nagle odkryjesz szczęście w swoim życiu. A jak szczęście, to i hojność. A jak hojność, to ludzi, których Pan Bóg stawia na twojej drodze. To jest zmiana optyka w naszym życiu. Dlatego zaangażuj się, decyduj, ufaj i bądź wdzięczna, wdzięczny, by doświadczyć Boga, który tobie i mi przynosi pokój w nasze życie. Byśmy doświadczyli szczęścia już teraz, a nie chętnie kiedyś, jak odfruniemy z tej planety.